Księga Daniela. Będziemy dzisiaj czytali kolejny rozdział, czyli czwarty. Jak wspomniałem, bo część osób mnie zna, część może nie zna, a może zna, a zapomniała. Tak jak Józef powiedział, jesteśmy normalnymi ludźmi, nie jesteśmy dziwni. Chociaż ktoś by mógł tak pomyśleć. Gdzieś tam zawsze pamięcią sięgam do początków mojego chrześcijaństwa i nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ale to jest tak niesamowite, jak to wygląda teraz, a jak to wyglądało 11 lat temu. I naprawdę nie spodziewałbym się, że to się tak zmieni, że tu jest tyle krzeseł. Ja wiem, że jak powiem, że na takim nabożeństwie byłem ja, Józef, Debbie, Magda, Josh, dzieci Josha i Magdy i może jeszcze jakieś dwie osoby. To było wszystko. I Zbyszek. Ale pamiętam czas, że nawet Zbyszka jeszcze nie było. To było mało osób. A teraz jestem bardzo błogosławiony, bo jest do kogo mówić. I dziękuję Bogu za to, że jest do kogo mówić. To jest Księga Daniela, 4 rozdział, a przeczytam w zasadzie jeden werset. Potem będziemy wracali do ludzi wersetów, ale przeczytam teraz jeden werset. Jest to werset 37. Mówi tak. A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. To są słowa króla Nabuchodonozora. Już przez jakiś czas czytamy o tym królu, co on zrobił, jakie miał przygody, ale tutaj widzimy coś niesamowitego. Jakaś zmiana zaszła w tym królu. Jakaś zmiana w nim zaszła, bo on mówi takie rzeczy. Dotknęła mnie rzecz, te ostatnie zdanie, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. Chyba król wiedział, jaki jest jego jakby największy grzech. Pycha. Król Nabuchodonozor był bardzo pysznym człowiekiem i troszkę o tej pysze chciałbym dzisiaj mówić. Sięgnąłem do słownika Wikipedii. Co to jest pycha? Pycha to jest postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własne możliwości. Już kiedyś o tym mówiłem. Charakteryzuje się też wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysokie mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja. Tak mówi słownik Wikipedii. I coś w tym jest, bo widzieliśmy zachowanie Nabuchodonozora, nie? Kiedy go wyprowadzili z równowagi, włączała mu się agresja. Chciałbym przedstawić teraz kilka postaci, które może nie wyróżniały się pychą, ale jak tutaj czytamy, tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. Czyli zobaczymy kilka postaci, biblijnych postaci, to mi pokazuje, że Biblia pokazuje normalnych ludzi. To nie jest tak, że czytasz w Biblii i to jest jakiś człowiek, który jest ponadnaturalny. Oczywiście Jezus Chrystus miał taką moc. Apostołowie też otrzymali pewne dary. Ale to są normalni ludzie. Apostoł Piotr był zwykłym, normalnym, nawet bym powiedział trochę za bardzo nadpobudliwym czy emocjonalnym człowiekiem, który zanim pomyślał, zrobił. Nie? Kilka takich postaci, którzy, jak to nazwę, postacie, których zgubiła pycha. Postacie, których zgubiła pycha. Otwórzmy Księgę Izajasza, to jest 14 rozdział. Księga Izajasza, 14 rozdział. Izajasz, 14 rozdział, przeczytam od wersetu 12. Prorok Izajasz mówi tutaj tak. O, jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu. O kim to mowa? O, jakże spadłeś z nieba, Lucyferze. Mowa tu o upadłym aniele. Upadłym aniele. Właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, zapewne wiecie, ale to nie jest tak, że Bóg stworzył szatana czy diabła. To był anioł. To był ktoś, kto służył Bogu. Czytamy o tym, że on był bardzo blisko Boga, ale w pewnym momencie, jak czytamy, ty bowiem mówiłeś w swoim sercu. Coś pojawiło się w jego sercu. Wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu. W jego sercu pojawiła się pycha. Chcę być równy jak Bóg. Chcę być tak jak On. I widzimy, co się stało. Bóg nie pozwolił na to, żeby w jego kręgu były osoby, które uważały kogoś innego, tu w przypadku tego Lucyfera, że on będzie większy jak Bóg, albo równy jak Bóg. Bóg go ukarał i wygnał go i trafił na ziemię. Potem jeszcze możemy poczytać w Księdze Rodzaju, jaką postać przybrał szatan, diabeł. W postaci węża. Czytamy w Księdze Rodzaju, do tego jeszcze wrócimy. Ale pierwsza postać, która wyróżnia się, czy pokazała to, że w jego sercu była pycha, to był upadły anioł. Diabeł, szatan, nie wiem jak go jeszcze nazwać. To jest jedna postać. I widzimy, że Bóg wyciągnął konsekwencje i ukarał go. Kolejna postać już jest w Nowym Testamencie. To jest Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Przeczytamy od 20 wersetu. Zachęcam do przeczytania całego rozdziału 12, bo wtedy można wyciągać kontekst, ale z racji braku czasu przeczytamy od 20. A Herod był bardzo zagniewany na mieszkańców Tyru i Sydonu, lecz oni jednomyślnie przyszli do niego, zjednali sobie Blasta pod komorzego królewskiego i prosili o pokój, ponieważ ich kraj zaopatrywał się w żywność w ziemi królewskich. 21. I w wyznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i wygłosił do nich mowę. I teraz pytanie, co to była za mowa? O, ja jestem waszym sługą, teraz będę wam służył, mówcie, jakie macie prośby, spełnię je. Ja wywyższam Boga i teraz będziemy przestrzegali Bożych przykazań, będziemy służyli Bogu. Coś było nie tak, bo werset 22 mówi, a lud wołał głos Boga, a nie człowieka. Głos Boga, a nie człowieka. Werset 23. W tej chwili uderzył go anioł Pana, dlatego że nie oddał chwały Bogu i wyzionął ducha stoczony przez robactwo. Widzę tutaj kolejną postać, która miała taką pychę w sercu, coś takiego w sercu, coś takiego powiedział, może o sobie, wyrażał to, co miał w sercu, jaki on jest wspaniały, jaki on jest cudowny, może jakie ma oczekiwania od ludu, bo kim on jest. Może robił to w tak doniosły sposób, tak piękny sposób, że ludzie zaczęli wołać głos Boga. To Bóg do nas przemawia, a nie człowiek. Ale Bóg ukarał tego człowieka śmiercią za to, że taka pycha była w jego sercu. Czytamy tu o królu Herodzie, a zobaczmy, jaka była postawa apostołów. Bo była podobna sytuacja. To jest z kolei w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział. Przeczytam trochę kontekst. 8 werset. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział donośnym głosem: wstań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Dzięki Bogu. Cud się wydarzył. Apostoł Paweł nie swoją mocą, Paweł nie miał takiej mocy, ale to Bóg go uzdrowił i zaczął chodzić. Werset 11. A ludzie, widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku: bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas i nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, który był przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Chcieli ogłosić Pawła i Barnabę? Tak, Pawła i Barnabę, że to są bogowie, że to są właśnie warci wywyższenia ludzie. Chcieli składać ofiary, jak sami tu powiedzieli, że bogowie zeszli. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Paweł i Barnaba, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając: ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi podległymi tym samym doznaniom, co wy. W ich sercu nie było: o tak, mówcie tak do nas. Zobaczcie, jacy jesteśmy wielcy. My z samym Jezusem przybywaliśmy. My z nim rozmawialiśmy. Mało tego, zobaczcie, on nam nogi mył. Pawłowi akurat nie. Ale mył nogi. A oni co? Nie mieli takiej postawy. Może i w sercu była taka pokusa. W sercu tego króla Heroda była pokusa, on chciał tego. Ale apostołowie Paweł i Barnaba powiedzieli: ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi podlegającymi tym samym doznaniom, co wy. My nie chcemy tego, nie róbcie tego, nie jesteśmy bogami. Co robimy? Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Oni odwrócili wzrok od nich, mówi: nie my jesteśmy godni chwały, to Bóg jest godzien chwały. To On stworzył niebo, ziemię i wszystko, co jest. Nie my. My jesteśmy tylko sługami Boga. Wykonujemy tylko polecenie. To, do czego zostaliśmy, może nie stworzeni, ale posłani. To był król Herod i apostołowie, którzy wykazali inną postawę. Jest też inny człowiek. To jest Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. O tym człowieku możemy przeczytać w Księdze Wyjścia. Tylko tutaj w Dziejach Apostolskich też jest pokazany. 7 rozdział. Słynne kazanie Szczepana w 7 rozdziale. Nie chcę za dużo czytać. Nie, to będzie za dużo. Od 7 rozdział, werset 20 mówi tak. W tym czasie urodził się Mojżesz i był miły Bogu i wychwalano go przez 3 miesiące w domu jego ojca. A gdy go porzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go jak syna. Nie chcę naprawdę za dużo o tym czytać. Postać Mojżesza jest nam bardzo dobrze znana. I któregoś razu, jak już Mojżesz był wychowany przez córkę Faraona, dorósł i poszedł do swoich. Poszedł do swoich i chciał po swojemu wymierzyć sprawiedliwość. Werset 27. Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc: kto cię ustanowił wodzem i sędzią nad nami? Ty chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Ktoś mu wypomniał, bo chciał po swojemu. Ja tu jestem wybawicielem, teraz jest pora na mnie, ja wam pokażę, jak się powinno żyć. Na te słowa Mojżesz uciekł i był cudzoziemcem w ziemi Madian, gdzie spłodził dwóch synów. Po 40 latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pana w płomieniu ognia w krzaku. Po 40 latach. To nie jest napisane wprost, ale widzę, że właśnie postawa Mojżesza gdzieś tam w sercu była pycha. Bo on chciał po swojemu. Bo on chciał pokazać, że on może, że on jest wybrańcem, nie? Że to jest czas na niego. Ale widzimy, że ktoś go tutaj jakby, to jest jedno słowo, ale jakby spokojnie. Nie, to nie jest czas teraz. Ja widzę, jakie jest twoje serce. Musisz poczekać. I to nie będzie trwało 2 dni, tydzień, rok, 40 lat. 40 lat. Po 40 latach, bo Mojżesz chciał to zrobić po swojemu. Taki pyszny był, nie? Taki pyszny. Jak postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własne możliwości, nie? Że on da radę. Charakteryzuje też się wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysokie mniemanie o sobie. A może mówi tak, ja byłem wychowany w Egipcie. Ja znam różne języki. Ja jestem kimś. Nie? Ja tu teraz pokażę, jak się powinno żyć. Ale został ukarany przez Boga. Ukarana została jego pycha. Przez 40 lat go nie było. To jest jedna postać. Kolejna. Jeszcze jedna postać to jest druga księga Samuela. To jest bardzo ciekawa postać. Śmiem powiedzieć, że to jest bardzo dobrze znana postać, bo mowa tu jest o królu Dawidzie. Król Dawid, który, mówiąc ogólnie, to jest dobra postać w Biblii. Wiele wojen wygrał, był blisko Boga. Jego serce było właśnie jak Bóg. Ma takie serce. Czytamy o tym w Biblii, że to jest mąż według serca Bożego, nie? Ale czytamy w tym drugiej księdze Samuela, 11 rozdziale, pewną sytuację. Od pierwszego wersetu przeczytam. Druga księga Samuela, 11 rozdział, od drugiego. Pewnego dnia pod wieczór Dawid wstał z łoża i przechadzał się po dachu domu królewskiego. I zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę, a kobieta była bardzo piękna. I Dawid posłał i zapytał o tę kobietę. I powiedziano mu, czy to nie Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dawid wysłał więc po nią posłanców i wziął ją, a gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swej nieczystości. Potem wróciła do swego domu. Co tu się wydarzyło? Król Dawid, oczywiście to jest często mówione, gdzie powinien być król Dawid? Na wojnie. Nie? On powinien być na wojnie. Nie wiem czemu, no właśnie, może z powodu tej pychy, postanowił zostać w domu. Został w domu i widzimy, co się stało. Wyszedł sobie na balkon, ogląda sobie i sobie myśli, co ja dzisiaj będę robił. Powinienem być na wojnie, ale mi nie ma. Jakoś trzeba by sobie zorganizować ten dzień. Patrzy sobie, a tu jest piękna kobieta, która się kąpie. Coś w jego sercu znowu zaczyna się pojawiać, nie? Zaczyna robić wywiad, co to za kobieta. I ten człowiek, czyli Dawid, wie, co to jest za kobieta. Czytamy, czy to nie Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dostał informację. Ta kobieta ma męża. Mimo tego Dawid wysłał więc po nią posłanców i wziął ją do siebie. A gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swej nieczystości. I mówiąc wprost, przespał się z nią. Przespał się z nią, pewnie było miło. I co się stało? Potem wróciła do swego domu. Nie wiem, czy w tym momencie Dawid miał wyrzuty sumienia. Może tak, a może nie. Cóż, jest królem, należy mu się. Nie? Ma władzę, może. Kto mu zabroni? Myślę, że jak ja i ty byśmy mieli władzę, to też byśmy sobie pozwalali na takie rzeczy. No teraz nie, bo jesteśmy chrześcijanami, nie? To do czegoś obliguje. Chociaż jak mówił Jurek, różni są chrześcijanie, nie? Jeszcze tym bardziej, jak otrzymają władzę, to człowiek się zmienia. Ale tu chcę pokazać, że Dawid wydaje się, że nic się nie stało. No taki epizod nic nieznaczący. Ale jednak się stało, bo werset czwarty mówi tak. Nie czwarty. Piąty. Kobieta ta poczęła, więc posłała, by zawiadomić Dawida. Jestem brzemienna. O losie. Nie przewidywałem tego. Coś poszło nie tak. Popełnił grzech, popełnił błąd, zrobił coś złego. I myślę, że normalna postawa człowieka to jest po prostu przyznać się do winy, wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Ale w sercu Dawida była taka pycha, że on zaczął kombinować. Zaczął kombinować na różne sposoby. Pierwsza kombinacja była taka, jak on się dowiedział, że ona jest brzemienna, werset 8. Następnie Dawid powiedział do Uriasza, bo ściągnął tego Uriasza, nie? Idź do swego domu, umyj sobie nogi. I Uriasz wyszedł z domu króla, a za nim niesiono potrawy od króla. Pierwszy plan Dawida był taki. Sprowadzę męża Betrzeby, niech on wróci do swojej żony, do domu. Tak powiedział, idź do swego domu, umyj sobie nogi, przygotuj się. Mało tego, wyszedł z domu króla, a za nim niesiono potrawy od króla. Ja ci tam nie musisz gotować, twoja żona nie musi gotować, po prostu idź do domu. No i jak mówi, a jak będzie w domu, no to pewnie jak przywita się z żoną, dawno się nie widzieli. No i może dojdzie do jakiegoś bliższego spotkania i wtedy Dawid powie, uff, jak coś to wiadomo, że z Uriaszem, a nie ze mną. Tylko, że plany się pokrzyżowały, bo czytamy, że Uriasz tego nie zrobił. Następnie Dawid powiedział do Uriasza, idź do swego domu, umyj sobie nogi i Uriasz wyszedł z domu, wyszedł z domu króla, a za nim niesiono potrawy królewskie. Tego nie mam tu w notatkach, ale Uriasz powiedział, nie, królu, nie ma takiej opcji. Ja nie idę do domu. Ja tu zostaję, ja chcę tobie służyć. Nie pójdę do domu, nie zrobię tego. I został przy bramie i spał razem z swoimi kolegami, nazwijmy to. Czyli plan numer jeden się nie powiódł. Można powiedzieć, że Bóg daje mu szansę, człowieku, przyznaj się do winy. Przyznaj się do winy. Ale w jego sercu była pycha, nie zrobił tego. Plan numer dwa, werset 13. Potem Dawid wezwał go, aby jadł i pił w jego obecności i upoił go. Plan numer dwa. Dobra, niech on przyjdzie do mnie, posiedzimy sobie, pogadamy, opowiemy, jak to było na wojnie. On powie o swoich doświadczeniach, ja powiem o swoich. Otworzymy wino. I tak będziemy pili, aż ten człowiek będzie tak pijany, że nie będzie pamiętał, to wtedy pójdzie do domu i wtedy będzie ze swoją żoną współżył. Dobry plan, nie? Tylko, że czytamy, że lecz wieczorem wyszedł i spał na swoim łożu ze sługami swego pana, do swego domu nie poszedł. Czyli plan numer dwa nie wypalił, bo nie wrócił do swojego domu. Chociaż był pijany. Dawid już był tak zdesperowany i to jest niesamowite, że to jest kolejna szansa od Boga. Mówić, słuchaj człowieku, nie widzisz, że to nie wychodzi? Nie widzisz? Przyznaj się do winy. Dawid był tak zdesperowany, czytamy w wersecie 14, że podejmuje drastyczne kroki. Werset 14. Następnego ranka Dawid napisał więc list do Joaba i wysłał go przez rękę Uriasza. A w liście napisał tak. Postawcie Uriasza na czele najbardziej zaciętej bitwy, a potem odstąpcie od niego, aby został trafiony i zginął. Może w głowie Dawida pojawiło się coś takiego, no tak, to jest świetny pomysł. Przecież wyślę go na wojnę. Na wojnie różne rzeczy się dzieją, ludzie giną, on zginie, trudno, smutno, nikt nie będzie wiedział, że przez przypadek, czy ja coś zaplanowałem. No i ona będzie wolna, wezmę ją do siebie i wszystko będzie dobrze. No to jest genialny plan. Nie? I tak też zrobił. Tylko zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy może inni nie widzieli, ale Bóg widział. Bóg wszystko widzi. I Bóg znał serce Dawida w tej sprawie. W sercu Dawida wzrosła taka pycha, że nie miał odwagi, nie miał siły przyznać się do błędu, do grzechu. To jest kolejna postać, która pokazała, jaka pycha była w jego sercu. I bo tutaj czytałem w księdze Daniela, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. W konsekwencji, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Batrzeba urodziła tego syna, Bóg powiedział, ten twój syn nie przeżyje. Za to, co zrobiłeś. I tak też się stało. To dziecko zmarło. I ostatnia postać, którą przygotowałem, to jest sam król Nabuchodonozor. Cały czwarty rozdział, kiedy przeczytacie sobie w domu, on pokazuje właśnie, jak pyszny był Nabuchodonozor. Zresztą jego puenta to jest właśnie to, że Bóg tych, którzy postępują w pysze. Przykład tego, jak bardzo był pyszny, jest werset 30. Księga Daniela, czwarty rozdział, werset 30. Król zaczął mówić, czy to nie w sile swojej potęgi zbudowałem, czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja w sile swej potęgi zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu. Że to ja to jest to moja siła, to ja mam taką władzę. Taki pyszny był król Nabuchodonozor i czytamy, że ta pycha go zgubiła, bo w wersecie 31, gdy słowo to jeszcze było w jego ustach, w ustach króla, oto spadł głos z nieba. Do ciebie się mówi król Nabuchodonozorze. Twoje królestwo odeszło od ciebie. I co się z nim stało? Tej godzinie wypełniło się to słowo nad Nabuchodonozorem. Wypędzono go spośród ludzi. Jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Tak to też było przewidziane, on miał taki sen. Tak bardzo Bóg upokorzył króla Nabuchodonozora, bo był tak pyszny, że stał się jak zwierzę. Stał się jak zwierzę. Bo mówił tylko ja. Nie wiem, czy macie tego świadomość, kiedy czytasz Biblię, kiedy przysłuchujesz się temu, co Słowo Boże mówi, kiedy jesteś na kazaniach. Ja to miałem, wspomniałem na początku, że już minęło parę lat, jak tu jestem. I wiele razy, kiedy przychodziłem tu do kościoła, zdawałem sobie sprawę przez Słowo Boże, jaki ja jestem naprawdę. Zobaczmy Ewangelię Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Siódmy rozdział, werset 19 przeczytam. Albo 18. Wtedy powiedział im, czy i wy jesteście tak bezrozumni, czy nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać? Nie wychodzi bowiem do jego serca, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy. I powiedział, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Co wychodzi, a co jest? Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwo, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Pycha jest w sercu każdego z nas. W moim sercu jest pycha, w waszych sercach jest pycha. Kiedy przychodziłem tu na nabożeństwo, zdawałem sobie sprawę, jak wielka pycha jest w moim sercu. Jak wielka pycha jest w moim sercu. Wkradła się ona wraz z pojawieniem się grzechu na świecie. Wspomniałem już o słynnym Lucyferze, który był tak pyszny. Bóg go ukarał i zesłał go na ziemię. I Bóg stworzył ludzi, którzy mieli mu służyć, byli, nazwijmy to, wierni, bo tam nie było grzechu. To była wspaniała relacja. Cudowna relacja, którą teraz jest ciężko sobie wyobrazić. Małżeństwo jest przykładem takiej relacji między Bogiem a ludźmi, między Jezusem Chrystusem a Kościołem. To jest małżeństwo, nazwę to nie jest idealne, to jest jakby wzór, to ma pokazać, jaka jest relacja między Kościołem a Jezusem, między Bogiem a ludźmi. Ale Bóg stworzył tych ludzi i nagle pojawia się ten straszliwy diabeł, szatan, w postaci węża. I rozmawia z Ewą. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety. Czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Zaczyna podważać Słowo Boże. I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. On jest tak cwany, że już zaczyna od początku podważać Słowo Boże. Od początku podważa to, co tu jest napisane. Czy jak ja przeczytałem, że z serca to pochodzi? Nie. Czy to okoliczności mają wpływ, nie? Co się wydarzyło? Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą wam się oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. Będziecie jak bogowie znający dobro i zło. Czyli innymi słowy, czyli nikt wam nie będzie mówił, jak macie żyć. Słuchajcie, to ty będziesz decydował o tym, jak masz żyć, co masz robić. W jego sercu była pycha i on tą pychę chciał wlać w serce Ewy, w serce Adama i reszty ludzi. Udało mu się to, niestety. Ale tu się to zaczęło. Od właśnie diabła, który skusił Ewę. I w jej sercu pojawiła się pycha. Będziecie jak bogowie. Bóg powiedział, nie, ja chcę być waszym Bogiem. Zastanawiałem się, jakie są objawy pychy. Jakie są objawy pychy? Jak widać pychę? Krótko powiem, pychę widać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, nazywam to widoczny. Widać to. Przykładem widocznej pychy jest właśnie król Nabuchodonozor, który mówi ja. Inny upadły anioł właśnie, który mówi, chce być równy jak Bóg. Może trochę ten król Herod, który wygłosił mowę. I to są przykłady takiej widocznej pychy. Ale jest tak zwana fałszywa pokora. Fałszywa pokora. Fałszywa pokora, sobie wypisałem, postawa wiecznej ofiary. Że jestem wieczną ofiarą. Albo nie jestem godny miłości. Nie jestem godny miłości. Muszę tak żyć. No cóż, taki mój los, muszę tak żyć. Zasługuje na takie traktowanie. Nie? Zasługuje na takie traktowanie. Między innymi ja się z tym utożsamiam, bo pamiętam właśnie, jak trafiłem tutaj do kościoła te ileś lat temu, ja byłem takim właśnie fałszywa pokora. Bardzo nie lubię mówić o tym, znaczy nie lubię. Chodzi o to, że wychowałem się w takiej trudnej rodzinie, bo zarówno moja mama piła i mój tata pił. I jakoś tak nie okazywali uczucia swoim dzieciom. Nie? Tata robił awantury, krzyczał, sprowadzał kolegów, czasami używał przemocy w stosunku do mojej mamy. Moja mama też piła, olewała nas. Ja w takiej atmosferze wyrosłem. Nie? Takie biedne dziecko, skrzywdzone. Nie? postawa wiecznej ofiary. Nie jestem godny miłości. Muszę tak żyć. Zasługuję na takie traktowanie. Okej, jest przykro. Każdy ma trudne doświadczenia, nie? W swoim życiu. Każdy ma trudne doświadczenia. Ale to jest jednocześnie fałszywa pokora. Jest pycha w sercu, nie? Jest taka pycha, że oj, jaki ja biedny jestem. Nie, ty jednocześnie jesteś grzesznikiem. Ty zasługujesz na wieczne potępienie. Bo przeczytałem przed chwilą, co jest w twoim sercu, co jest w moim sercu. Takie jest moje serce. Okej, ja mam trudne doświadczenia, każdy z nas ma trudne doświadczenia, ale Bóg patrzy na moje i na twoje serce. Pewna kobieta, chrześcijanka, to była chrześcijanka, gdzieś tam odnosiła sukcesy, była lubiana i tak dalej, któregoś razu wskoczyła do wody i złamała sobie kręgosłup. Wiecznie, no wiecznie, już do końca życia była na wózku inwalidzkim. To był cud, że ona przeżyła. Ona pochodziła z chrześcijańskiej rodziny. I właśnie też miała taką fałszywą pokorę, że ja to biedna, teraz na wózku będę jeździła i tak dalej. Wszyscy jej współczuli. Jakby na zewnątrz okazywała, że on tak, jakoś sobie radzę, bo tak, mam Boga, bo jestem wierząca, ale z czasem uświadomiła sobie, jakie jest naprawdę jej serce. Co jest w jej sercu? Jaka była tam pycha, jaka była duma, nieprzebaczenie i tak dalej. Bóg jej to pokazał. Teraz ona nam prężnie działa. To jest słynna osoba, po nabożeństwie mogę powiedzieć, kto to jest. Ale prężnie działa, bo uświadomiła sobie właśnie, jaką pychę ma w sercu. I chociaż doświadczyła trudnej, miała trudne doświadczenie, bo to nie jest coś łatwego stracić nagle czucie w nogach i ujść ledwo z życiem, ale teraz bardzo służy Bogu i jest oddana i wierna. W czym pycha przeszkadza? W czym pycha przeszkadza? Po pierwsze, w uznaniu, że to Bóg Biblii jest Twórcą i Bogiem i Panem i że to od Niego wszystko jest zależne. Pycha w tym przeszkadza. Że to Bóg jest Bogiem, Bóg w Biblii jest Bogiem, jest Twórcą, jest Panem i od Niego wszystko jest zależne. A teraz powiem personalnie. Pycha przeszkadza w uznaniu Boga w Biblii za Twojego Stwórcę i Pana i że Ty każdego dnia jesteś od Niego zależny. Każdego dnia jesteś od Niego zależny. Psalmista w psalmie 139 powiedział tak, to jest werset 14. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębinach ziemi. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w których były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tak psalmista mówi. Boże, Ty wiesz. Zanim ja się pojawiłem, Ty już wiedziałeś. Bóg zna doskonale Ciebie i mnie. Bóg stworzył Ciebie i mnie. I pycha przeszkadza w uznaniu tego. Nie, ja pochodzę, nie wiem, od małpy. Od, nie wiem, jakiejś tam energii czy coś takiego. Nie. Pycha przeszkadza w uznaniu, że Bóg jest Stwórcą, On jest Bogiem, On stworzył Ciebie i mnie. Bo pycha mówi tak. Pycha to potworny grzech, bo do Boga mówi, nie potrzebuję Ciebie, sam sobie poradzę. Pycha mówi, że to Ty sam jesteś Panem samego siebie i wszystko zależy od Ciebie. Tak mówi pycha. Wszystko zależy od Ciebie. W list Jakuba przeczytam 4 rozdziale, 13 werset. Teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie, doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Tak powiedział Jakub. W Księdze Objawienia mowa o kościele w Laodycei. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Ja już niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Bo pycha przeszkadza w uznaniu Boga za Stwórcę. Po pierwsze, po drugie, pycha przeszkadza w uniżeniu się. Pycha przeszkadza w uniżeniu się. Zobaczmy, to jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. To jest przypowieść, którą przedstawił Jezus. Osiemnasty rozdział Ewangelii Łukasza, 10 werset. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże. Dobrze jest dziękować Bogu. Bardzo dobrze jest dziękować Bogu. Tylko, no właśnie, czy to nie jest fałszywa pokora? Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. No, jestem samowystarczalny. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w pierś, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Bądź miłosierny mnie grzesznemu. Pycha przeszkadza w uniżeniu się. No właśnie. Gdyby powiedzieć temu faryzeuszowi, wiesz co, okej, dobrze, że to robisz, ale to nie zbliża cię do Boga. To jest niepotrzebne. Bóg nie patrzy na to. Okej, wspaniale, jesteś świetnym przykładem. Dziękujesz Bogu. Dobrze, że nie jesteś jak inni ludzie, bo niektórzy są, o może nie jesteś jak ten pijak, nie jesteś zdziercą, nie jesteś niesprawiedliwy. Dobrze, że nie jesteś cudzołożnikiem, przed Dawid. Dobrze, że pościsz dwa razy w tygodniu, widać, że jesteś wierny. Dobrze, że dajesz dziesięcinę. To są świetne rzeczy, dobre rzeczy. Ale nie tymi rzeczami możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, wybierz mnie, bo zobacz, jaki ja jestem wierny. Nie. Co zrobił celnik? Stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w pierś, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. On miał świadomość tego, jak bardzo jest grzeszny, jak bardzo jest pyszny. Nawet oczu nie chciał podnieść. Mówię wam raczej, że ten odszedł od swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zarówno a propos uniżenia się, zarówno przed Bogiem, jak i przed innymi ludźmi. Pycha mówi, nie pokazuj, że jesteś słaby. Nie pokazuj tego, że jesteś słaby. Pycha przeszkadza w powiedzeniu, nie dam rady, nie umiem, nie mogę, nie potrafię, boję się. Bo jesteś zbyt pyszny, żeby to powiedzieć. Trzecie, w czym pycha przeszkadza? W przyjęciu łaski Bożej. Pycha przeszkadza w przyjęciu łaski Bożej. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, to jest 21 werset, Jezus rozmawia z człowiekiem, który miał dość sporo pieniędzy. Ten człowiek przechwala się, czego to on nie robi, jak przestrzega przykazania Boże, no jest dobrym człowiekiem. I w Ewangelii Marka, 10 rozdziale, 21 wersecie, Jezus mówi tak do niego. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Zostaw to. Uznaj mnie za Pana, przyjmij moją łaskę i chodź za mną. Pycha przeszkadza w przyjęciu Bożej łaski. On na wszystko chciał zapracować, czy zapłacić, czy jakąś taką uczynkowość pokazać. A łaska nie jest za pieniądze. Ona jest za darmo. Nie można jej kupić ani na nią zasłużyć, tylko można ją przyjąć z uniżeniem i z pokorą. W liście Jakuba, 4 rozdziale, 6 wersecie czytamy, że większość zaś daje łaskę. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kończąc już, co należy zrobić? Po pierwsze, uznać swoją słabość. Uznać swoją słabość, zależność, przyznać się w prawdzie, jakie jest Twoje i moje serce. Przyznać się, jakie jest moje i Twoje serce. Pytanie, co musi się stać w moim, w Twoim życiu, abyś to uznał? Co musi się stać? Widzimy tutaj historię Nabuchodonozora. Jego tak Bóg poprowadził, że stał się jak zwierzę. W momencie, kiedy on stał się jak to zwierzę, czytamy, pod koniec tych dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba. To jego doświadczenie jakby dało mu do myślenia, o nie, o nie. Co musi się stać w twoim życiu, abyś też to uznał? Może jakiś wypadek? Może śmierć kogoś bliskiego? Może kalectwo, jak w przypadku tej kobiety? Może powodzenie w życiu, że ci się powodzi, masz błogosławieństwo, wtedy stwierdzasz, to dzięki Bogu? A może właśnie jak w przypadku Nabuchodonozora, odejście od zmysłów? Co musi się wydarzyć, żebyś uznał Stwórcę, Pana Boga za swojego Pana Boga? Uznaj swoją słabość, zależność, przyznaj się w prawdzie, jakie jest twoje serce. Że jesteś słaby, że nie dasz rady sam. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wyznaj Bogu grzechy. Wyznaj Bogu grzechy. Wspomnieliśmy już o królu Dawidzie. Król Dawid popełnił wielki, wielki grzech. Ale czytamy w Psalmie 51, werset 3. Uznaję bowiem moje występki, mówi psalmista. A mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abych okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Dalej mówi jeszcze więcej, ale król Dawid przyznał się, wyznał Bogu grzechy, powiedział, błąd popełniłem i odwrócił się od tego. Ty również wyznaj Bogu swoje grzechy. Uznaj, że tylko On, że tylko Bóg Biblii, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Nie szukaj innego. Słowo Boże mówi o tym, że tylko przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Uznaj tylko, że On jest Bogiem, jak zrobił to Nabuchodonozor. On podniósł swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem Go i wysławiałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza to władza wieczna. Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim, z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział, co czynisz? Król Nabuchodonozor uświadomił sobie, że on jest jedynym Bogiem. Nie ma innego. I po trzecie, przyjąć w pokorze łaskę Bożą. Przyjąć w pokorze Bożą łaskę. Przyjąć. Nie kupić, nie próbować zasłużyć, ale po prostu z pokorą przyjąć. Jak prezent. Jak ktoś przynosi prezent, to ty za niego nie płacisz, tego po prostu przyjmujesz. Z taką świadomością, że ty na to nie zasługujesz. Słynna przypowieść o synu marnotrawnym, który zbuntował się przeciwko ojcu, powiedział, nie chcę już tobie służyć. Odszedł, robił bardzo złe rzeczy, pieniądze mu się skończyły, trafił na pole, miał jeść to, co świnie jadły, ale w końcu doszedł do wniosku, nie, przecież ja mogę być sługą u mojego ojca i będę miał lepiej. Z pokorą wrócił do swojego ojca, wrócił do swojego ojca, ja to przeczytam, to jest 15 rozdział, powiedział niesamowitą rzecz. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 21. 15:21. Powiedział do niego syn, powiedział do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Tu ja widzę postawę niepychy. Nie na zasadzie: tata, wróciłem. O, wiem, błąd popełniłem, ale nadal jesteś moim ojcem, nie? Chyba mogę tu mieszkać, nie? Nie była taka postawa. To była postawa pokory. Przyjąć w pokorze łaskę Bożą. Ciekawe jest to, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, obraz ten pokazuje, jak jest Bóg. Nam się wydaje, że kiedy w swoim życiu popełniłem mnóstwo grzechów, że już nie jesteśmy godni przyjąć Bożą łaskę, że kiedy przyjdziemy do Boga, to Bóg z góry na nas spojrzy i powie: a nie mówiłem? I co, znowu tak zrobiłeś? A obiecałeś, że tak nie zrobisz. I ty myślisz, że ty jesteś godny? I ty myślisz, że ja cię przyjmę? To jest niesamowite, że Bóg taki nie jest. Tu czytamy: wtedy wstał i poszedł do swego ojca. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a pobiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Widzisz, jaki jest Bóg? Bóg czeka, aż ty przyjdziesz do Niego. I On nie wypomina. On z otwartymi ramionami czeka, aż wrócisz do Niego. I nie będzie wypominał. Kiedy On przyszedł, On rzucił mu się na ramiona. Syn się przyznał, a On mu nie wypominał, tylko można przeczytać. Przygotował mu ucztę. Zabił najlepsze zwierzę, żeby można było jeść. Zrobił super imprezę. Taki jest Ojciec. On przyjmuje, On nie wypomina. Taki jest Bóg w Biblii. Tylko trzeba przyjąć tą łaskę. Może ten syn mówił: ojcze, to ja teraz będę pracował, żebyś ty mi wybaczył. Nie. On już mi dawno wybaczył. Ale widać było, jakie serce było w tym synu. Przyjąć w pokorze łaskę Bożą. Uznać, wyznać Bogu grzechy, przyjąć z pokorą Bożą łaskę, uznać swoją słabość, zależność od Boga i przyznać się, jakie jest naprawdę twoje serce. Jaki jest efekt końcowy? W naszym tekście, czyli w księdze Daniela, w 4 rozdziale, to już przeczytałem, ale przeczytam jeszcze raz, widzimy, jakie jest zmienione serce Nabuchodonozora. Kiedy podniósł swoje oczy do nieba, czyli wiedział, kto jest już Panem, wrócił jego rozum, zaczął chwalić i wywyższać Boga. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. On mówi: dobra, ja uważałem siebie za Boga, byłem kimś, a teraz już wiem, że jestem nikim. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebiańskim i z mieszkańcami ziemi. To nie ode mnie zależy, tylko wszystko zależy od Boga. A nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: co czynisz? On jest Panem, On jest Królem, On tu rządzi. Zresztą na początku 4 rozdziału mogę przeczytać: Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów, języków, którzy mieszkają w całej ziemi, niech pokój się wam pomnoży. Uważałem za stosowne opowiedzieć o znakach, cudach, które uczynił dla mnie Bóg Najwyższy. Jakie wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym. Jego władza trwa z pokolenia na pokolenie. On uznał Boga za swojego Boga, za Pana. Człowiek o odmienionym sercu jest w stanie takie rzeczy powiedzieć. Uznać Boga. Jeśli jeszcze nie uznałeś Boga za swojego Pana, zrób to dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Z pokorą zawołaj i poproś Boga o zbawienie, a On zrobi to. On to zrobi. Bóg już wszystko przygotował. Czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Tu nie ma uczynkowości, tu jest tylko wiara i wyznanie. To jest pokorne przyjście do Boga i uznanie, że On jest Panem i Królem, a On zbawia, On zmienia życie, tak jak zmienił życie króla Nabuchodonozora. To jest niesamowite, jaki jest Bóg. Rozdział 4 Księgi Daniela właśnie pokazywał to pyszne serce. Król Nabuchodonozor uczy nas tej historii, nie miej pysznego serca, miej pokorne serce.